Bardzo Wam dziękuję, Bratersu, za przywilej przemówienia do Was. Jednocześnie też chciałem powiedzieć, że przywożę nam pozdrowienia od zboru braci wolnych na ulicy Mogileńskiej w Poznaniu, ponieważ tak się składa, że nasz zbór ma zebrania w sobotę po południu i też w niedzielę do południa zgromadzamy się z braćmi wolnymi, z braćmi na Mogileńskiej. Powiem krótko może, jak do tego doszło, ponieważ nie zamierzaliśmy w zasadzie, chociaż utrzymujemy dobre relacje, przyjaźnimy się z bratem Kuckich, ale nie zamierzaliśmy tam przyłączać się do tej społeczności wtedy, kiedy tworzyliśmy zbór na ulicy Krańcowej. Natomiast nasza córka Asia, ona bardzo tam polubiła ten zbór, braterstwo z Poznania, szczególnie parę rodzin, które tam przypadły do gustu, i prosiła, żeby ją zawozić do zboru na Mogileńskiej. No i tak prawie 3 lat ją zawozimy. Najpierw zawoziliśmy ją dlatego, że po prostu cieszyliśmy się, że chce jeździć do społeczności, że oprócz sobotniej społeczności jeszcze chce mieć niedzielną. A później tam weszliśmy po prostu, zaczęliśmy brać udział w tych badaniach, spodobało nam się, wciągnęliśmy się w to, także zawsze wtedy, kiedy możemy, jesteśmy tam w niedzielę. Braterstwo prosili też, żeby przekazać pozdrowienia do wszystkich, których będziemy odwiedzać w psalmem 13. Jeszcze jedną pieśnią, ale zapomniałem numer tej pieśni, miałem gdzieś to zapisane i to gdzieś się zagubiło. W każdym razie cały zbór prosił, żeby Was braterstwo przekazać. Także moi rodzice, którzy wiedzieli, że jadę tutaj do Białegostoku i że zamierzaliśmy Was tutaj odwiedzić na nabożeństwie, również prosili o przekazanie pozdrowienia. Kochani, chciałbym się z Wami dzisiaj zastanowić nad tematem, który nie będzie specjalnie trudnym tematem, nie będzie nawet tematem jakimś takim analitycznym, ale chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad tematem, jak go zatytułowałem, zezwolenie na zło, a miłość Boża. Chcę Wam powiedzieć, że ten temat mnie dotknął. Ja prosiłem Pana o to, aby nasunął mi jakąś myśl, co mam powiedzieć. I zdaję sobie sprawę z tego, że mówienie o Bogu to jest bardzo poważna rzecz. Mówienie o świętych sprawach to jest bardzo poważna rzecz. I wtedy, kiedy pomyślałem, przyszło mi do głowy, mam taką wiarę w to, że to Pan nasunął mi taką myśl, aby powiedzieć o dozwoleniu na zło. Od pewnego czasu, kiedy czytam wiadomości w internecie, nie wiem, czy braterstwo też czytacie wiadomości w internecie, bo w zasadzie nie kupujemy gazet. Wszystko to, co dzieje się w świecie, to wiemy z internetu. Nie mamy telewizora w swoim domu. Dzieci kiedyś tak dużo tego oglądały, żeśmy to w końcu wyrzucili, ale ponieważ się przyzwyczailiśmy do życia bez telewizora, chcemy obejrzeć coś, jakiś film, to po prostu oglądamy go na komputerze. W związku z tym wiadomości czytamy w internecie i tam, jeżeli się dzieje jakieś nieszczęście, to są od razu komentarze ludzi, którzy tam czytają te wiadomości, jakieś trzęsienie ziemi, jakaś katastrofa, jakaś tragedia, i od razu są podpisy ludzi, którzy wpisują, że a gdzie jest Bóg, przecież to widać, że Boga nie ma, że to jest bajka, że to jest wymyślone. Nie wiem, czy wychwytujecie te klimaty, takie nastawienie ludzi do tego, co się dzieje w świecie, że każde zło, które się dzieje w świecie, jest od razu reakcja ludzi na to, że to Bóg mógłby zaradzić, a nie zaradza, więc go nie ma, że obwiniają Boga za to wszystko, co się dzieje. Ta ostatnia tragedia z tą małą Madzią, przecież tak samo bardzo, bardzo niepochlebne komentarze ludzi, zarzuty do Boga i takie wnioski, że Boga po prostu nie ma, bo inaczej by działał. Bardzo często my sami przechodzimy jakieś naprawdę ciężkie doświadczenia i modlimy się i prosimy Pana, aby działał w jakiejś tam sprawie, i kiedy ta odpowiedź nie nadchodzi, to też jakieś takie zwątpienie wychodzi w nas, czy Bóg nas w ogóle słucha, czy Bóg chce się do tego włączyć, czy chce pomóc. Takie myśli też się czasami przebijają, szczególnie jeżeli to są bardzo ciężkie doświadczenia jakieś. Natomiast my wiemy, że Bóg istnieje, wierzymy w to, spotykamy się tutaj dlatego, że jesteśmy przekonani o tym. I chciałbym Wam dzisiaj pokazać, dlaczego tak to wszystko wygląda, jak to się ma do miłości Bożej. I oczywiście jako fragment otwierający nasze rozważania To jest list apostoła Pawła do Rzymian, 8 rozdział, który mówi o tym, co się dzieje na świecie. Od wiersza 20 będę czytał list apostoła Pawła do Rzymian, 8 rozdział. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał. W nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. To jest obraz tego świata. To jest obraz, gdzie ludzie są naprawdę uciemiężeni, kiedy dzieją się naprawdę straszne rzeczy. To stworzenie wzdycha i boleje, oczekuje jakiejś odmiany. Ta odmiana nie nadchodzi w odczuciu ludzi, tutaj zawodzi Bóg. Taką jeszcze dygresję wam, braterstwo, powiem, że wszelkie sukcesy, jakieś wspaniałe budowle, jakieś odkrycia naukowe, ludzie wszystko przypisują sobie. Wszystkie tragedie, wszystkie jakieś straszne rzeczy, które dzieją się na świecie, obwiniają za to Boga. Także to też diabeł tak ustawił sposób myślenia ludzi, że to, co dobre, to my zrobiliśmy, to, co złe, to jest wina Boga, że na to dopuszcza. Ale pytanie, dlaczego Bóg na to pozwala? Pytanie, dlaczego Bóg dozwolił na zło, jest pytaniem, które ludzie zadają. I oczywiście, braterstwo, my znamy na to pokrótce. Chciałbym to potraktować bardzo skrótowo. My wiemy, że Bóg chce, aby ludzie mogli żyć ze sobą w Królestwie Bożym, nie dlatego, że są zmuszani do czynienia dobrze, nie dlatego, że będą się bali unicestwienia i dlatego będą być może przestrzegać Bożych praw i będą ze sobą żyć w tym Królestwie, ale dlatego, że będą tego pragnęli. Będą pragnęli traktować się z miłością. Będą mieli miłość w sercach, będą traktować się z miłością, a miłość jest więzią doskonałości, która wszystkich ludzi na całym świecie zwiąże jednym wielkim węzłem miłości. I dzięki temu będzie Królestwo możliwe. Ale co zrobić, żeby ludzie chcieli wybrać prawo Boże? Co zrobić, żeby chcieli postępować zgodnie z tym prawem, aby modlili się o miłość, aby traktowali się z miłością, aby pragnęli być napełnieni miłością, kochać i być kochani? Co zrobić? I tutaj nie powiem nic nowego. Bóg mógłby stworzyć nas z jakimś mechanizmem zabezpieczającym, że gdybyśmy chcieli postąpić źle, to byśmy po prostu tego nie mogli. Byśmy byli w pewien sposób sterowani, byśmy byli robotami w pewnym sensie, nie mielibyśmy wolności podejmowania decyzji. Ale Bóg sobie tego nie życzy. Bóg nie chce mieć takich okaleczonych istot, które nie będą czyniły źle, bo nie będą mogły po prostu. Bóg chce mieć istoty wolne, które będą mogły czynić źle i dobrze, ale które będą zawsze wybierały dobro. Które będą wybierały miłość zamiast nienawiści. Które będą wybierały Boże prawo zamiast prawa diabelskiego. I dlatego Bóg dozwolił na to, co się dzieje w tej chwili na świecie. To się już zaczęło wcześniej. To się zaczęło wtedy, kiedy Bogu zbuntowała się potężna duchowa istota, jutrzenka, Lucyfer, nosiciel światła, potężny anioł, który miał opiekować się ludźmi w ogrodzie Eden. I wtedy Bóg mógł oczywiście natychmiast unicestwić tą istotę, ale tego nie zrobił. Pozwolił mi, jako dozwolił na to, aby ta istota wywarła zły wpływ na naszych pierwszych rodziców, aby oni zgrzeszyli, aby oni popadli w nieposłuszeństwo. Jest powiedziane, że tak naprawdę to nie było jakieś pragnienie ich serca, by czynić źle, ale została Ewa zwiedziona. Inaczej mówiąc, została oszukana. Tu też, no to jest, co chciałbym wam pokazać, sposób działania przeciwnika. Mogli spożywać ze wszystkich drzew ogrodu. Ale o jednym drzewie mieli powiedziane, żeby z niego nie skorzystać. A diabeł zogniskował uwagę kobiety, a później mężczyzny na tym drzewie. I słyszałem taką piękną myśl, wyrażoną przez jakiegoś wierzącego człowieka, że diabeł działa na nas tak, że my jesteśmy otoczeni licznymi darami Bożymi. Posiadamy wiele wspaniałych rzeczy. Posiadamy piękne domy, mieszkania, posiadamy samochody, posiadamy wyposażenie tych domów. Mamy co jeść, mamy co pić. Mamy ubrania, które sprawiają nam radość. Ale diabeł będzie ogniskował naszą uwagę na czymś, czego nie mamy i na tym będzie skupiał naszą uwagę. Nie będzie nas cieszyło to mnóstwo rzeczy, które mamy, tylko będzie nas martwiła jedna rzecz, której nie mamy. Będziemy do niej dążyć, będziemy jej pragnąć, będziemy się o nią ubiegać. Bardzo często postępując w ten sposób zły, czy łamiąc prawo Boże. I myślę, że na to też trzeba zwrócić uwagę, w jaki sposób przeciwnik stara się odciągnąć lud Boży od wierności, od posłuszeństwa Bogu, a skupić się na rzeczy, która tak naprawdę mu jest niepotrzebna, a może stanowić bramę do tego, że całe, czy diabeł wejdzie do takiego życia i całe życie może człowiekowi zrujnować. Tak stało się w przypadku naszych pierwszych rodziców i Bóg oczywiście na to pozwolił. I dozwala nam żyć w takim świecie. Ludzie się rozmnożyli, żyjemy w świecie, który myślę, że gdyby Bóg nie powstrzymywał pewnych jednostek, gdyby nie wprowadził tego, że życie ludzkie jest bardzo krótkie, to tyrani, którzy by żyli po 900 i więcej lat, myślę, żeby nas z nas wszystkich zrobili niewolników, ten świat już by w ogóle nie dało się w nim żyć, ale Bóg, stawiając pewne bariery, chociażby właśnie wieku życia ludzkiego, powoduje, że ten świat nie jest tak straszny, jak mógłby być, kiedy rządzi nim diabeł. Myślę, że też Bóg w jakiś sposób powstrzymuje go, aby nie zdeprawował, nie zdegradował całkowicie ludzi, bo przecież oni mają z tego wyciągnąć korzyść. Z tych wszystkich przeżyć, kiedy obserwujemy te tragedie, tych umierających ludzi w Afryce, kiedy tam jest susza, kiedy nie mają co jeść, oglądamy wstrząsające zdjęcia, to te wszystkie przeżycia tych ludzi, one mają posłużyć im za lekcję, że wtedy, kiedy zostaną umieszczeni w Bożym Królestwie, wtedy będą mieli do wyboru albo postępować zgodnie z prawem Bożym i żyć w tak dobrych warunkach, albo postępować tak, jak postępują ludzie w nieposłuszeństwie i wybrać zło. Ja myślę, że po takiej lekcji, po takim doświadczeniu bardzo niewielu ludzi zdecyduje się i powie: moje serce pragnie zła, ja do tego chcę przyjmąć, ja chcę dobrowolnie postępować źle, bo mi to odpowiada. Myślę, że ogromna większość ludzi opowie się za Królestwem Bożym. Natomiast Bóg musi tak dozorować te doświadczenia, aby ta lekcja ze złem nie zniszczyła całkowicie sumienia w człowieku, aby nie zdeprawowała go tak, żeby go później nie można było podźwignąć. I myślę, że ten świat wygląda tak, jak wygląda, ponieważ jest w nim jakaś równowaga. Bóg pilnuje, aby te doświadczenia nie przekroczyły jakiegoś poziomu, powyżej którego człowiek już nie będzie w stanie się zreformować, ale też chce, aby ludzie doświadczali naprawdę złych rzeczy, żeby ta lekcja była pamiętana przez wieczność. Że nawet wtedy, kiedy jakiś człowiek będzie żył milion lat, to on będzie pamiętał to zło, którego doświadczył tutaj. Że będzie żył 10 milionów lat i będzie pamiętał to zło, i to będzie dla niego lekcją. I tak pokrótce, jeżeli można powiedzieć w ogóle o jakimś wyjaśnieniu, może na szkicowaniu bardziej problemu dozwolenia zła, tak to braterstwo wygląda. Bóg przewidział te wydarzenia. Bóg przewidział upadek człowieka. Bóg przewidział bunt szatana i już przed założeniem świata przygotował baranka. My wiemy te rzeczy. Ale ten Bóg, chociaż przewidział, jak się to wszystko będzie toczyć, to jednak dozwolił na to, zgodził się na to, tak to zaplanował, aby te rzeczy miały miejsce. Ale chciałbym właśnie powiedzieć ten temat może bardziej nie z naszego punktu widzenia, bo jest to co przedstawiłem tutaj do tej pory, to jest nasz punkt widzenia, jak my na to patrzymy. Chociaż jest nam ciężko, jest nam źle, nieraz łzy płyną z naszych oczu. I tak jak mówię, nieraz czasami nawet jakieś zwątpienie się wdziela do naszych serc, czy rzeczywiście Bóg zajmuje się naszymi sprawami, czy Bóg nam tutaj pomoże, czy Bóg będzie działał, to jednak jest naprawdę ciężko, to jednak chciałbym wam pokazać punkt widzenia Boży na tą sprawę. Jak Bóg, jak Boża miłość jest zaangażowana w ten plan dozwolenia na zło, w tą całą sytuację. My tutaj czytaliśmy o tym, że stworzenie wzdycha i boleje. Natomiast chciałbym wam powiedzieć, braterstwo, że dla Boga nie jest obojętne to, co się dzieje na świecie. Że Bóg stworzył ludzi, stworzył w ogóle wcześniej jeszcze istoty duchowe, aniołów, po to, aby mieć swoje dzieci. Stworzył cały rząd istot. Pięknych, wspaniałych, przyjrzyjmy się, w jaki sposób funkcjonują ludzie obdarzeni talentami, kiedy są w pewnych sferach bliscy doskonałości. To piękne, cudowne istoty, mądre, rozumne, inteligentne. Synowie Boży, którzy śpiewają na chwałę Bożą, którzy cieszą się z Panem w niebie, wtedy, kiedy chociażby nawraca się jeden z grzeszników. To są wspaniałe, cudowne istoty. Bóg je stworzył po to, żeby mieć po prostu dzieci. Tak jak małżeństwa w pewnym momencie decydują się po prostu, żeby mieć dziecko, bo nie wiem, pewnie tak większość z was, w przypadku jak my odczuwaliśmy z moją żoną, że mamy pusty dom po prostu, że czegoś brakuje w tym domu, że brakuje gwaru i śmiechu. Dzieci nieraz dzisiaj już jest za dużo tego gwaru i śmiechu, ale za nic byśmy się nie zamienili na sytuację, kiedy tych dzieci nie ma, bo człowiek chce mieć istoty, które będzie kochał i przez które będzie kochany, i to jest właśnie, realizuje się w dzieciach. I Bóg też zapragnął mieć istoty, które będą go kochały, które on będzie mógł kochać. Chciał mieć swoje dzieci po prostu. I stworzył cudowne istoty duchowe, stworzył ludzi. Ale tam, drodzy bratowie, to wszystko już było obarczone tym, co Bóg przewidział wcześniej, że to się wszystko popsuje. I wtedy, kiedy rzeczywiście zaczęło się dziać tak, jak Bóg to wszystko przewidział, że zbuntował się szatan, to zastanówcie się. Stwarzacie, wyobraźcie sobie, że stwarzacie czy powołujecie do życia jakąś cudowną istotę. Macie ukochane swoje dziecko. Macie dużo dzieci. Macie tak wielkie serce, że kochacie je wszystkie i nagle to jedno z waszych dzieci schodzi na złą drogę. Takie, które naprawdę kochacie, to nie jest istota dla was obojętna, ale kochana przez was. Bóg jest miłością, Bóg kocha swoje dzieci. I nagle ta istota zaczyna coś pnąć w swoim sercu, zaczyna Bogu zazdrościć, chce się wynieść na jego poziom, chce zająć jego miejsce. Chce być równe swojemu Stwórcy. Ja myślę, że to Boga zabolało. Ja myślę, że to Boga zasmuciło, że wtedy, kiedy zaczęło się to dziać, to, że Bóg to przewidywał, to już było w jego umyśle, on nie został tym zaskoczony, ale wtedy, kiedy się to rzeczywiście wydarzyło, to musiało go to zasmucić. Jeżeli byście widzieli, że wasze dziecko się nie uczy, to byście mówili, ucz się, bo nie przejdziesz do następnej klasy, prawda? Ale jeżeli przyniesie to świadectwo, że nie przychodzi do następnej klasy, no to wtedy boli, prawda? To człowiek, mimo tego, że już przewidywał to i wiedział, to jednak serce boli. Myślę, że Bóg się też zasmucił w tym momencie. Że wtedy, kiedy się to stało, to odczuł po prostu smutek. To nie było dla niego obojętne. I co się dzieje dalej? Zaczynają inne istoty duchowe być pociągane przez szatana. Część synów Bożych, cudownych istot duchowych zaczyna odchodzić od Boga. Przestaje być posłuszny Bogu. Staje po stronie diabła. To była kolejna rzecz, która bardzo Boga zasmuciła. Ludzie opowiadają się po stronie diabła. Ewa daje się oszukać, daje się zwieść, daje swojemu mężowi, on również zaczyna drogę bez Boga, zaczyna drogę nieposłuszeństwa. I to wszystko na pewno nie było dla Boga przyjemne. To nie było też dla Boga obojętne, bo to, że Bóg to przewidział, to wcale nie znaczy, że Bóg tego nie przeżywał. Myślę, że Bóg stworzył nas na swój obraz i na swoje podobieństwo, między innymi też dlatego ze względu na uczuciowość, na nasze uczucia, na nasze emocje. Myślę, że jest to sfera tak samo ważna jak sfera naszego umysłu. Jest napisane to, co wcześniej wspomniałem, że kiedy nawraca się jeden z grzeszników, to, że w niebie jest radość. Zna się Bethesda ten fragment. Kto tam się cieszy w tym niebie? Istoty duchowe się cieszą. Aniołowie, a Bóg pewnie siedzi z kamienną miną. Tak może byśmy mogli to sobie wyobrazić i go to zupełnie nie cieszy. On to traktuje wszystko jak rzecz nieważną, nieistotną, nie interesuje się tym. Myślę, że się bardzo interesuje tym. I cieszy się każdym człowiekiem, który powraca do społeczności z nim. Więc jeżeli potrafi się cieszyć, to również potrafi się smucić. Potrafi żałować. My czytamy, jak ludzkość przed potopem się zepsuła, to Bóg żałował. To nie znaczy, że Boga coś zaskoczył, mówi, oj, po co ja to zrobiłem, ale patrzył i wyrażał żal po prostu. Znaczy, tak się to wszystko dzieje. A teraz postaram się jeszcze wam, bratestwo, pokazać inne aspekty tej całej sytuacji. Para ludzka rozmnożyła się i ludzkość zapełniła ziemię. Kiedy my żyjemy w tym świecie, jesteśmy dotykani przez zło, to się źle z tym czujemy. Jesteśmy bardzo często przybici, zranieni. To nas przygniata, powoduje, że to jest taki ciężar na nas. A jak myślicie, jak Bóg do tego podchodzi? Bóg widzi miliardy swoich dzieci, których kocha. Które kocha. Bóg kocha te swoje dzieci, ponieważ w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, wierszu 16 czytamy, że tak Bóg umiłował świat. Więc Bóg, patrząc na ten świat, patrzy na dzieci, które kocha, które są nieposłuszne, które mu bluźnią, które zaprzeczają jego istnieniu, które zachowują się w sposób, który rani Boże serce w każdy możliwy sposób, bo popełniają najróżniejsze, okropne rzeczy, takie, które jak czytamy, to nam się wozna, bo wierzy, że człowiek człowiekowi może takie rzeczy robić. I Bóg na to patrzy i boleje nad tym światem. I myślę, że ponieważ Bóg jest nie do wyobrażenia przez nas, Jego miłość jest również nie do wyobrażenia, nasza miłość jest już, braterstwo, tak prawdę mówiąc, to im człowiek jest starszy, tym się robi twardszy, prawda? Te uczucia nie tak łatwo jest rozbudzić w człowieku. Jak był młodziutki, to od razu się śmiał, albo od razu płakał i to wszystko tak, ale im człowiek więcej przeżyje, tym te uczucia nasze stopniowo twardnieją. Natomiast Bóg jest w taki sposób miłością i tak, takie ma uczucia, że sam siebie nazywa, że jest miłością, czyli ta Jego miłość nie jest jakąś taką twardą miłością, która patrzy na to i no dobrze ci tak, bo tak chciałeś, to tak masz, ale to jest miłość współczująca, która coś robi dla zbawienia człowieka. Nie pozostawił Bóg człowieka bez ratunku. I gdyby można było powiedzieć, braterstwo, to myślę, że w momencie, kiedy Bóg pozwolił zbuntowanemu szatanowi żyć dalej, kiedy zaczął się ten cały proces psucia istot duchowych i psucia ludzi, to można powiedzieć, że dla Boga zaczął się smutny czas. Że to nie jest nic wesołego, patrzeć na istoty duchowe, które od Niego odchodzą, które się degradują. Nie jest nic przyjemnego dla Boga patrzeć na ludzi, którzy degradują się, i to do granic. Myślę, że jest to czas smutku dla Boga. No, oczywiście każdy z nas wie z Pisma Świętego, co dalej się wydarzyło. To, co już wspomniałem, Bóg przewidział baranka, czyli przewidział okup. I to jest coś, co dla nas jest wielką radością. Mówiąc o tym, że Bóg przewidział okup, to jest tak, jakbyśmy zobaczyli furtkę w takim murze, którego nie idzie. Przestajemy przed murem, nie ma dalej nadziei, nie ma już perspektyw i nagle widzimy furtkę. Tą furtkę z okup wchodzimy do zupełnie innego świata. Ale czym tak naprawdę jest okup, braterstwo? Czy Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał? Okup, myślę, był jedną z rzeczy, którą Bóg bardziej przeżył. Bo przecież to było ofiarowanie swojego Syna. Macie tutaj, braterstwo, dzieci. I zastanówcie się, jak byście podeszli do problemu, gdybyście mieli oddać swoje dziecko na śmierć. Bo tego wymaga jakaś sprawa. Jak wielka by to musiała być sprawa, żebyście się na to zgodzili. To by musiało być coś naprawdę ogromnego. To by musiało być coś bardzo wielkiego. I Bóg się na to zdecydował. Kochani, chcę wam powiedzieć, że kiedy nasz synuś Szymon chorował, to ja nawet modliłem się do Pana, mówię: Panie, jeżeli on by miał nam umrzeć, bo już był naprawdę w ciężkim stanie, jeżeli miałbym umrzeć, to lepiej, Panie, żebym ja umarł, żeby żył. Nie? Czy wy nie macie podobnych myśli? Pewnie mieliście sytuację, kiedy wasze dzieci były w jakimś niebezpieczeństwie, w jakimś zagrożeniu, to wtedy sami byście byli gotowi się ofiarować zamiast swojego dziecka. Bóg też, On ma tak wielką miłość, że Bóg by to zrobił, gdyby nie był nieśmiertelny i gdyby nie był Bogiem ponad wszystkim. Ale Bóg po prostu nie mógł. Nie? Niektórzy chrześcijanie ewangeliczni mówią, że Bóg ofiarowujący samego siebie, wierząc w Trójcę, dochodzi się do takich wniosków, że ofiarowanie Jezusa Chrystusa to było ofiarowanie najwyższego Boga, że Bóg ofiarowując samego siebie okazał najwyższą miłość tutaj do ludzi. Ja wam, braterstwo, coś powiem, to nie jest najwyższa miłość, kiedy człowiek sam siebie ofiarowuje. Najwyższa miłość to jest ofiarować swojego syna, swoje dziecko. To jest jeszcze większa miłość. Człowiek nieraz by poszedł na śmierć za swoje dziecko, ale zgodzić się dobrowolnie, żeby dziecko poszło na śmierć, to jest jeszcze większa miłość. I ktoś mógłby powiedzieć, ale przecież Bóg jest ponad tym wszystkim. Bóg już zna koniec na początku i Boga tak to nie dotykało na pewno. A ja bym chciał, żebyśmy wspólnie odczytali pierwszą księgę Mojżeszową, przeżycia Abrahama, wtedy, kiedy otrzymał od Boga polecenie ofiarowania swojego syna. Pierwsza księga Mojżeszowa, 22 rozdział. Będziemy czytać od pierwszego wiersza. Pierwsza księga Mojżeszowa, 22 rozdział. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: oto ja. I rzekł: weź syna swego, jedynaka swego, Izaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Ja myślę, że wtedy, kiedy Bóg zaczynał mówić do Abrahama i Abraham mówi, oto ja, to Abraham się całkowicie nie spodziewa czegoś takiego. Ma w umyśle obietnicę, że ten dziecko będzie, rozrośnie się wielki naród, będzie potomkiem, który da początek wielkiemu narodowi. Abraham jest tak naprawdę spokojny o życie Izaka, bo wie, że to jest dziecko obietnicy. I nagle słyszy takie słowa od Boga. My potem w liście do Hebrajczyków znajdziemy wzmiankę, że Abraham zrozumiał, że Bóg po prostu wzbudzi Izaka. No bo nie mógł sobie tego wytłumaczyć. Jak ma stać się początkiem wielkiego narodu, ja mam go tutaj zabić? Aha, widocznie Bóg go musi zabić. Więc podobna sytuacja, jak Bóg ofiarowujący swojego syna. Bóg wie, jak to się wszystko skończy. Tak jak Abraham wiedział, że Izak będzie, stanie się protoplastą wielkiego narodu. Ale zobaczmy tutaj to, co dalej jest. Wstał wtedy Abraham wczesnym rankiem, osiadał osła swego, wziął sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaka, narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia, 3 dni tak jechali, jak myślicie, co zajmowało umysł Abrahama? Cały czas o tym myślał. Tak. No to była chyba jedna z gorszych podróży. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. I jadą, patrz, to jest ta góra. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich, zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. W ogóle nie mówi Izakowi, co zamierza zrobić. Abraham wziął 2 na całopalenie i włożył je na syna swego Izaka, sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I zobaczcie to pytanie Izaka. Idzie chłopiec, no przecież miał już pojęcie o tym, co się, jak się składa ofiary. I ten chłopiec idzie i tak patrzy, no czy my nie mamy co ofiarować. I rzekł Izak do ojca swojego Abrahama tak, ojcze mój. A ten odpowiedział, oto jestem, synu mój. I rzekł, oto ogień i 2, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, w którym Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz, ułożył 2, potem związał syna swego Izaka i położył go na ołtarzu na 2. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł, Abrahamie, Abrahamie. On rzekł, oto mnie. Nagle coś się jednak dzieje w tej całej sytuacji. I rzekł, nie podnoś ręki na chłopca, nie czyń nic, bo teraz wiem, że się boisz Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. Jestem przekonany, braterstwo, że ta historia z Izakiem i Abrahamem znalazła się w Nowym Testamencie, że Bóg takie polecenie dał Abrahamowi, aby nam pokazać przez pewien typ, przez pewien symbol jego własne odczucia. Typy bardzo często uzupełniają o jakieś szczegóły, historie, które się wydarzyły naprawdę i ja myślę, że kiedy się wczytamy w tą sytuację, to widać ten smutek ojca, widać to, jak ten ciężar, który się na nim położył, kiedy się to wszystko miało wydarzyć. I ja myślę, że podobne uczucia towarzyszyły Bogu. Teraz, moi kochani, chciałbym wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Powiedzieliśmy, że okup to jest ten ratunek, który Bóg dla nas przewidział. I to naprawdę Boga dużo kosztowało. To był Jego jednorodzony, umiłowany Syn. Tutaj jest wspomniane, że Bóg mówi, weź syna swego jedynaka, swego Izaka, którego miłujesz. Bóg wiedział, jaka miłość jest w sercu Abrahama do Izaka. Bóg w sposób wyjątkowy kocha swojego jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa. W sposób wyjątkowy, jednorodzony Syn. Ktoś naprawdę wyjątkowy. List do Hebrajczyków zaczyna się tym, że żaden z aniołów nie może równać się z Jezusem Chrystusem. Czy do kogokolwiek z aniołów powiedział, jesteś moim synem? Jeżeli czytamy początek listu do Hebrajczyków, braterstwo, to widzimy, w jaki sposób Bóg wyróżnia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale chciałbym wam jeszcze pokazać, że te emocje, te uczucia, ta miłość, która jest w ojcu, jest w inny sposób również zauważalna. Jest zauważalna przez, na przykład przez ten typ Abrahama i Izaka, ale też jest zauważalna w bardziej taki dla nas może sposób zrozumiały przez osobę Jezusa Chrystusa właśnie. Jezus powiedział tak, kto widzi mnie, to widzi Ojca. I my rozumiemy, że to nie oznacza jedności osoby, ale rozumiemy, że Jezus Chrystus jako jednorodzony Syn jest tak zespolony z Ojcem w myślach, w uczuciach, w duchu, w dążeniach, w pragnieniach, że patrząc na Jezusa Chrystusa możemy powiedzieć, jaki jest Ojciec. Jaki jest nasz Ojciec Niebieski, jaki jest Chrystus Bóg, który jest naszym Ojcem w niebie. I powiem wam, braterstwo, tak. Kiedy czytałem o miłowaniu Jezusa i kiedy czytałem o miłowaniu Boga, to zadawałem sobie pytanie, czy ja tak naprawdę kocham Boga, czy ja kocham Jezusa, bo kiedy pokochałem moją żonę, to była miłość, która mi przesłoniła wszystko. Ja byłem pewien swojej miłości. Jak słyszałem, że niektórzy moi znajomi wahają się, czy mają się pobrać ze sobą, bo tam pewne rzeczy nie pasują, to byłem przekonany, że to jest osoba, z którą chcę spędzić całe moje życie. I nie miałem co do tego żadnej wątpliwości. Tą miłość po prostu czułem, czuję ją nadal i wiem, co to znaczy kogoś kochać. Natomiast kiedy się zastanawiałem, mówię tak, czy ja tak naprawdę kocham Jezusa? I jakoś nie znajdowałem sobie jakichś takich uczuć, chociażby podobnych do tych, które człowiek żywi do osoby, którą kocha, do człowieka, którego kocha. Czy ja tak naprawdę kocham Boga? Nie znajdowałem takich uczuć w sobie. I doszedłem do wniosku na podstawie jednego tekstu, że kto ten miłuje Boga, kto przestrzega Jego przykazań, że skoro przestrzegam przykazań Bożych, przykazań Jezusowych, to znaczy, że kocham, bo skoro przestrzegam, to kocham. Bo tekst mówi, że jak się przestrzega, to się kocha. Ale powiem wam, że to jest dokładnie odwrotnie. Jeżeli ja kocham moją żonę, to ja będę chciał zrobić wszystko, żeby ona była zadowolona. Jeżeli ja będę kochał Boga, to ja będę wypełniał Jego przykazania, bo chcę, żeby był zadowolony. A nie odwrotnie, wypełniając przykazania, że to jest tożsame i to jest to samo, jakbym powiedział, że kocham. Nie wiem, czy wychwytujecie tą różnicę. Ja bym mógł stworzyć sytuację, kiedy wiem, że moja żona lubi na przykład, kiedy jej pomagam, albo kiedy coś razem robimy, albo kiedy mamy takie samo zdanie, albo że tam posprzątam jej, a ona się nie spodziewa, to ją tam miło zaskoczę, pozmywam talerze i wtedy ja jej okazuję swoją miłość w ten sposób. Ale gdybym posprzątał, towarzyszył jej, porozmawiał, zgadzałbym się z nią, to by była miłość, a mógłbym całkowicie nie mieć żadnej miłości w sercu, a mógłbym robić rzeczy, z których ona by mogła wnioskować, że ja ją kocham. I tak samo jest z nami. Ja myślę, że naszym zadaniem naszego życia chrześcijańskiego jest między innymi, bo tych zadań znajdujemy w Piśmie Świętym wiele, ale takim głównym zadaniem, jak mi się wydaje, jest pokochać Jezusa i pokochać Boga. I powiem wam tak, kiedy zdałem sobie z tego sprawę, że żeby człowieka pokochać, to trzeba go poznać, trzeba tak na niego spojrzeć i powiedzieć, czy to jest fajny człowiek, czy nie jest fajny człowiek, tak? Jak to w życiu wygląda, że patrzymy na kogoś i mówimy fajny gość, albo no taki, ale poznajemy, mówimy fajny człowiek, przy bliższym poznaniu. I tak naprawdę nie wiem, czy też tego doświadczacie, jak się człowieka poznaje bliżej, to się go po prostu lubi i się do niego czuje sympatię i się go nawet jest w stanie się go pokochać. Bo wtedy wiemy, jakie on ma słabe strony, one nas nie drażnią, wiemy, skąd pewne rzeczy się biorą i im bliżej się poznajemy, tym te uczucia są cieplejsze. Tak to chyba wygląda. I ja myślę, że my możemy spojrzeć na Jezusa, czytając Ewangelię, pod takim kątem, czy to jest osoba, którą ja mógłbym polubić. Czy to jest osoba, którą mógłbym darzyć sympatią. Czy to jest osoba, którą mógłbym pokochać. Przeczytajcie, jeżeli nie czytaliście kiedyś pod tym kątem Nowego Testamentu, to przeczytajcie, braterstwo, chociażby same Ewangelię. Zacząłem czytać Ewangelię i zobaczyłem, że Pan Jezus był taki niesamowicie ciepły, kochany człowiek, który jak ktoś tam przyszedł i się martwił, to miał dla niego dobre słowo. Jeżeli stykał się z jakimś formalizmem, z jakąś taką ścianą obojętności i jakiejś takiej litery, która w ogóle nie patrzyła na uczucia, to potrafi też powiedzieć twardo, że jesteście grobami pobielanymi, jesteście rodzajem wężu i tak dalej, jaszczurczym. Ale kiedy tak naprawdę zacząłem czytać Ewangelię i przyglądać się Panu Jezusowi, to to naprawdę go polubiłem. To był taki pierwszy krok, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że coś zaczyna w moim sercu jakieś uczucia się budzić. I to był początek. A potem przeczytałem tekst, że kto widzi mnie, to widzi Ojca. I zdałem sobie sprawę z tego, że Jezus mówił to, co Ojciec mu mówił, żeby mówił, zachowywał się i czynił to, co chciał Ojciec, aby on czynił, i tak naprawdę był inspirowany przez Ojca. Czyli gdyby Bóg się zmaterializował, tak to możemy powiedzieć obrazowo, to zachowywałby się tak samo jak Jezus tutaj na ziemi. Czy to są takie dobre, kochane, miłujące istoty? I powiem wam, braterstwo, że to był taki przełom. Zacząłem odczuwać wdzięczność za to, co czynią dla nas, co uczynił Jezus Chrystus. Kiedy zacząłem mówić o tym, że Jezus oddał swoje życie, to nie było to tylko jakieś takie puste sformułowanie, które już ileś tam tysięcy razy słyszałem, ale nagle zdałem sobie sprawę z tego, że Jezus potrafił się wzruszyć, kiedy przyszedł do grobu Łazarza, że zapłakał, widząc innych płaczących, chociaż wiedział, że go wzbudzi. To kiedy widział innych płaczących, to razem z nimi zaczął płakać, bo po prostu im współczuł. Bo po prostu wzruszył się, jego serce się wzruszyło. Kiedy coś wydarzyło się takiego, co mogło Jezusa rozweselić, to się Jezus rozweselił. Jeżeli był ślub, to poszedł na ten ślub do pary młodej. I nawet jeszcze dokonał cudu przemienienia wody w wino, aby mogło być na tym weselu wesoło po prostu. Tam nie chodziło o to, żeby się upić, ale o to, żeby było po prostu wesoło. I kiedy zacząłem obserwować Jezusa, dostrzegłem, że jest to naprawdę bardzo kochana osoba. I kiedy rozciągnąłem to jeszcze na Boga, to zdałem sobie sprawę z tego, że Boga można czymś ucieszyć, Boga można czymś zasmucić, i to nie jest tylko frazes. Czy tak jak mówimy, o, to zasmuca Boga, albo to Bogu sprawia radość. Że tam są rzeczywiście w Bogu takie uczucia. Rzeczywista radość i rzeczywisty smutek. I to jakby otworzyło drogę do tego, że zacząłem dostrzegać cały Nowy Testament z punktu widzenia miłości. I nagle otworzyły się przede mną takie teksty, że można mieć wiedzę, niesamowitą wiedzę, zgłębiać wszystkie tajemnice. Tak Bóg słowami apostoła Pawła powiedział. A jak się nie ma miłości, nic się nie znaczy. Można ofiarować swoje ciało na spalenie, cały swój majątek można rozdać. Bóg patrzy, nie masz miłości, nic dla mnie nie znaczysz. I tak naprawdę zacząłem się potem zastanawiać, czy Jezus rzeczywiście tak samo mówi, a Jezus mówi tak, nowe przykazanie wam daję. Żebyście się wzajemnie miłowali. I nagle okazuje się, że całe to nasze życie i patrzenie na Boga, na Biblię, z takiego patrzenia, poznawania Boga przez nauki, które nam chciał objawić, chociaż te nauki też są ważne i piękne, ale jednak one mają nas doprowadzić tak naprawdę do miłości. Do tego, żebyśmy pokochali Boga za to, co uczynił, za Jego plan, za dozwolenie na zło, za okup. Żebyśmy my się temu przyjrzeli i powiedzieli, Boże, ja Cię naprawdę kocham za to, co Ty zrobiłeś, bo to jest coś wspaniałego. I żebyśmy Boga pokochali, żebyśmy potrafili też jednocześnie pokochać ludzi, bo skoro Bóg ich kocha, dlaczego ja mam ich nienawidzić albo patrzeć na nich obojętnie? No to okazuje, że tak naprawdę celem życia chrześcijańskiego jest miłość. Ja sobie tutaj wynotowałem tekst, który też mnie bardzo dotknął. To jest pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza. To jest pierwszy rozdział, wiersz 5 i 6. List apostoła Pawła do Tymoteusza, pierwszy list, rozdział 1, 5 i 6. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca. Braterstwo, z czystego serca, kogo się po prostu naprawdę kocha z czystego serca. Nie ma żadnych innych jakichś tam czynników, które tam wpływają. Albo to jest może krewny, a może to jest mój przyjaciel, a może coś, więc... Nie, to jest z czystego serca. I z dobrego sumienia. Kiedy sumienie nam nic nie wyrzuca, że nic na tą osobę, że nie, że jednej osobie mówimy coś źle, a do tej mówimy, a kocham Cię, nawet sami w to wierzymy. Dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Czego niektórzy nie osiągnęli, popadli w próżną gadaninę. Chrześcijaństwo można zagadać. Chrześcijaństwo można przykryć innymi rzeczami, które się wydają ważne, które się wydają kluczowe i najważniejsze. A tutaj Paweł mówi, celem tego, co przykazałem, jest miłość. I jeżeli się połączy z 1 Koryntian 13 rozdziałem, to widać, że rzeczywiście tak jest, że Bóg takie kryterium stosuje. I braterstwo, i to mnie dotknęło naprawdę, że tak naprawdę Bogu chodzi o nasze uczucia, on jest zazdrosny o naszą miłość, on chce, żebyśmy Go kochali.
Jakbyśmy się czuli, jakbyśmy, macie dzieci, gdyby te dzieci zaczęły kochać sąsiada i by siedziały u niego na kolanach i by tam go odwiedzały, przynosiły mu jakieś tam, to byście dali dziecku czekoladkę, a on do sąsiada idzie się podzielić z sąsiadem. Żadnego dobrego słowa by dla was nie miał, nie chciał być przez was przytulany, nie chciałoby mieć z nami jakichś takich relacji jak ojciec z synem. To byście boleli nad tym, byście powiedzieli, dziecko kochane, dlaczego ty do tego obcego człowieka idziesz? Przecież ja jestem twoim ojcem. I byście starali się tą miłość jakoś zdobyć. I Bóg tak samo patrzy na nas i mówi, dlaczego wy mnie nie kochacie? Dlaczego wy uwikłaliście się w jakieś inne rzeczy, na których się skupiacie? A przecież celem tego, co przykazuję, co chcę osiągnąć, to jest miłość. Chcę wam, braterstwo, powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Bóg patrzy na ten świat pogrążony w rozpaczy i mówi tak. Ja chcę, żebyście wy zmienili swoje życie. Ja daję wam możliwość, że te warunki was nie będą dotykały. Dlaczego my się tutaj zgromadzamy, kochani? Dlatego, że my przeszliśmy spod władzy szatana do świata Bożego. Jak apostoł Paweł opowiadał o swoich przeżyciach w drodze do Damaszku, to jest 26 rozdział Dziejów Apostolskich, to on przed królem Agrypą opowiada tą całą sytuację i mówi tak, opowiada to całe wydarzenie, a ja rzekłem, kto ty jesteś, panie, a pan rzekł, 26 rozdział od wiersza 15, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz, ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to ci się ukazano, aby ci ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, których nie widziałeś, jak również tych, których ci się pokaże. Wybawię cię od ludu tego, mówi on o Żydach, i od pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy. Czyli gdybyśmy mogli powiedzieć, to ludzie w tym świecie mają zamknięte oczy. Oni nie potrafią rozróżnić, co jest dobre, co jest złe, jak żyć, gdzie są pułapki, gdzie tych pułapek nie ma. Jeżeli sobie poczytamy, ile... Czy to czwarta rodzina jest obarczona alkoholizmem, że jest tam problem alkoholowy, jeżeli poczytamy sobie o narkomanii, o chorobach psychicznych chociażby, bo ludzie nie wytrzymują tego wszystkiego, co się dzieje, o depresjach, o samobójstwach, to rzeczywiście możemy powiedzieć, ludzie mają zamknięte oczy, oni nie wiedzą, gdzie iść i gdzie się znajdują. Nic nie wiedzą, tak jakbyśmy teraz zamknęli oczy. Ale diabeł jeszcze coś zrobił, braterstwo. Aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości. On jeszcze tych ludzi trzyma w ciemnościach. Żeby nawet jeżeli im się tam uda trochę te oczy otworzyć, to tylko ciemności są wokół nich. I tak diabeł to urządził. Aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga. Ja nie wiem, do jakich wniosków wy dochodzicie, czy jest czas na głoszenie, czy nie, ale wszystkim swoim znajomym powinniście powiedzieć o tym, że jest możliwość wyjścia spod władzy szatana do Boga. A jeżeli macie jakieś wątpliwości, jakieś obawy, że możecie być źle odebrani, że może się jakoś wygłupić, albo popsujecie sobie relacje ze swoimi tam bliskimi, czy z kolegami z pracy, czy ze szkoły, czy z sąsiadami, czy z osobami, z którymi się stykacie, to wam powiem braterstwo tak, bo myślałem na ten temat. Oni wszyscy wiedzą, że jesteście innego wyznania. Nie ma kolegi w pracy, czy ucznia w szkole, czy jakiegoś sąsiada, czy kogoś waszego znajomego, który by nie wiedział, że jesteście inni, że nie jesteście katolikami. Bo takie wiadomości to są do plotek najcenniejsze rzeczy. A tamci, co tam mieszkają, to oni są tam innej wiary. Nie? Czy tam są sekciarzami, czy jak to się tam nazywa. Ale oni wszyscy wiedzą. I jeżeli przychodzi skomentować jakąś sytuację, to ci ludzie patrzą na was i mówią, ciekawe, co ten powie. Chociaż nigdy byście z nimi nie rozmawiali, ale oni wiedzą, że nie jesteście katolikami, że jesteście innego, że jesteście ludźmi wierzącymi, że jesteście chrześcijanami. Ciekawe, co ten powie tym. A jak wy powiecie tak ogólnie, żeby tam się nie wychylić, to wszystko tak samo. Nie mają nic do powiedzenia. Nie wiem, czy się zgodzicie, no ale tak jest. To braterstwo, jak się rozchodzą wiadomości, że ktoś jest jakiś inny w swojej wierze, to się rozchodzi o tym błyskawicy. Ja myślę, że ludzie w pewnym sensie oczekują od nas, że my może coś inaczej skomentujemy, że coś powiemy innego, że nie powiemy tak, o ten rząd, to są tam ludzie, którzy tam nie mają rządzić. Co mówi Pismo Święte, braterstwo, o rządzących i o naszym stosunku do nich? Pamiętacie? Tam się modlić. A dlaczego się mamy za nich modlić, skoro to są tacy politycy? Dlaczego się mamy za nich modlić? Ja wam powiem, braterstwo, nie wiem, czy przypominacie sobie brata Russella, kiedy napisał, że 95% pielgrzymów diabeł zwalcza ich pracę i ich wpływ za pomocą pychy, że dotyka ich pychą, i 90% jego pielgrzymów było tym dotkniętym. Bardzo na to zwraca uwagę na Russell. To pokazuje, że przeciwnik uderza w tych, którzy są nauczycielami, albo ci, którzy stoją na samej górze. Zawsze uderza w głowę, zawsze uderza w rządzących. Prześladowania też się zaczęły, nie oddolnie, że ludziom się nie podobało, co tam chrześcijanie głosili, ale od cesarza przyszły prześladowania. Przyszły od Sanhedrynu, od Najwyższej Rady Żydowskiej, wtedy, kiedy zaczęły się prześladowania młodego kościoła chrześcijańskiego. Diabeł uderza w tych, którzy podejmują decyzje, którzy są na szczycie władzy. I ja myślę, kochani, że ci nasi politycy rządzą tak, jak rządzą, chociaż każdy z nich deklaruje chęć rządzenia jak najlepiej i chęć jak najlepszego ustawiania wszystkich spraw, żeby nam się żyło tutaj jak najlepiej, a tymczasem cały świat schodzi do gorszego. Ja myślę, że przeciwnik tak działa na ich umysły. Kusi ich jakimiś łapówkami, kusi ich jakąś korupcją, jakimiś wpływami, żeby po prostu oni źle rządzili, żeby podejmowali niekorzystne decyzje, żeby nam wszystkim żyło się gorzej, żeby tym ludziom, którzy tutaj, my jesteśmy w innej sytuacji, bo Bóg opiekuje się nami w każdej sytuacji, ale ci ludzie, oni żyją się tak, jak ci ludzie u góry tam zarządzą. Dlatego powinniśmy się modlić, żeby Bóg chronił ich przed wpływem przeciwnika, bo oni nie ulegali łapówkarstwa, by nie ulegali korupcji, by nie ulegali jakimś takim właśnie zachowaniu, że tu wam naobiecujemy, a tak naprawdę to my mamy was po prostu w poważaniu, nie zajmujemy się wami, bo nas jesteście tylko naszą kiełbasą wyborczą i jesteście ważni wtedy, kiedy macie oddać na nas, swoje głosy na nas, a poza tym nas nie obchodzicie. I wielu z tych ludzi miało wspaniałe cele, żeby naprawdę coś zrobić dobrego dla ludzi, ale zostali wmanewrowani przez przeciwnika. Dlatego, kochani, módlmy się za tymi, którzy rządzą, bo jeżeli Pismo Święte mówi, żeby się modlić, to powinniśmy się modlić. Nie złorzeczyć im, tak jak ludzie tego świata, ale modlić. Nie wiem, może wtedy będzie troszeczkę lepiej, jeżeli my jako grupa wierzących, może jeszcze inne grupy włączą się w te modlitwy za rządzącymi, może będzie troszeczkę lepiej. Chociaż my wiemy, że to wszystko ma zmierzać do upadku, bo ludzkie samolubstwo zwycięży. Ale może będzie trochę lepiej. Pismo Święte tak mówi. My możemy ludziom pokazywać drogę wyjścia z tego. Powiedzieć im, możecie przejść spod władzy szatana do Boga. To nie muszą być wielkie akcje ewangelizacyjne. Ale to mogą być zwykłe rozmowy ze swoimi bliskimi, ze znajomymi, z przyjaciółmi, z kolegami z pracy. Zresztą chciałem do tego powiedzieć, że kościoły protestanckie odchodzą od wielkich jakichś takich akcji ewangelizacyjnych, skupiają się właśnie na ludziach, którzy są wokół wierzących. Na rodzinach, na kolegach z pracy, na bliskich, na sąsiadach. Ponieważ ci ludzie są wtedy wiarygodni. Oni nie wydają się członkami jakiejś sekty, które próbują gdzieś tutaj jakąś robić jakąś pracę prania mózgów, ale są ludźmi wiarygodnymi, ludzie was znają, wiedzą, że jesteście uczciwi i porządni. Jeżeli mógłbym was zachęcić do tego, to chciałbym, abyście postarali się jakby sprostać oczekiwaniom ludzi i mówić im o Bogu, o Jego Królestwie, o życiu z Bogiem, że to jest zupełnie inny świat, że ten świat, w którym my żyjemy, jest tak cudowny, że nikt z nas by z niego nie zrezygnował. Czy byłyby jakieś pieniądze w braterstwie, które byśmy oddali za to, żeby przestać wierzyć, przestać chodzić do zboru i żyć tak, jak ludzie tutaj na zewnątrz? Chyba nie, nie? Ja myślę, że to, co to jest wielkim skarbem dla nas, będzie również dla nich skarbem wtedy, kiedy otworzą się ich oczy i kiedy wyjdą z ciemności do światła. A tego może dokonać Bóg przez swojego Świętego Ducha, który będzie dotykał ludzi i będzie otwierał ich oczy. Bardzo późno już jest, prawda? Chciałbym jeszcze dokończyć jedną myśl, którą bardzo bym chciał powiedzieć odnośnie tego tematu, ponieważ powiedzieliśmy o tym, że jest to taki smutny czas dla Boga, kiedy Bóg musi patrzeć, jak Jego ziemia, którą stworzył, to jest przepiękna, to jest takim klejnotem, jak się patrzy na zdjęcia Ziemi w kosmosie, to jest taki błękitno-zielony klejnot, prawda? Ale kiedy się przyjrzymy bliżej, to ludzie potrafią tą ziemię splugawić, zabudować jakimś szarym betonem i asfaltem, zatruć wyziewami kominów, zatruć morza, rzeki i kiedy Bóg na to patrzy, tak samo przecież boleje nad tym. Co wy żeście z mojej ziemi zrobili tutaj? Jak wy się tutaj gospodarujecie? I to jest smutny czas dla Boga, kiedy patrzy na nieszczęścia ludzi. Kiedy też patrzy na to, jak jego istoty duchowe są sponiewierane przez przeciwnika. I Bóg przewidział czas, kiedy to wszystko odwróci. Czas, kiedy człowiek każdy będzie mógł zobaczyć, co Bóg zrobił dla niego. Co Jezus zrobił dla niego. Że Jezus, kiedy tak się przyjrzymy tej całej sytuacji, to Jezus wczuł się w oczekiwania Ojca. Wczuł się, co powinien zrobić w tej sytuacji, kiedy upada człowiek, kiedy potrzebny jest odkupiciel. Jezus mówi, poślij mnie, ja pójdę. I to też nie była łatwa decyzja, kochani. Bo przecież gdybyśmy powiedzieli teraz, nie wiem, ty bracie czy siostro, jesteś gotowa na śmierć, chodź, zabiorę cię i wykonamy na tobie egzekucję. To przecież by to było dla nas straszne przeżycie. A Jezus mówi, tak, ja się na to zgadzam. Ja pójdę, ja oddam swoje życie, stanę się człowiekiem i oddam swoje życie za ludzi. Kiedy myśli się o takich decyzjach, o myślach, chociaż kiedy obserwuje się naszego Pana w ogrodzie getsemańskim, kiedy on naprawdę ma wielki problem, czy wszystko wykonał, czy tak naprawdę zrobił wszystko, czy w niczym nie uchybił. I kiedy po prostu po ludzku boi się tych wydarzeń, które mają przyjść, mówi, Ojcze, ten kielich, jeżeli możesz, to niech nie minie. A przecież przyszedł po to, żeby przejść przez te doświadczenia, prawda? To wtedy możemy w jakiś sposób przyjąć naszymi uczuciami do Boga i powiedzieć, Bóg nas jest cudowny, bo nas naprawdę kocha. Jezus jest cudowny, bo nas naprawdę kocha. Nie wahał się po prostu przyjść tutaj na ziemię, żeby na nim wykonać wyrok. I kiedy to wszystko mamy w naszym umyśle, to możemy powiedzieć tak. To były rzeczy, które Boga zasmucały, a to, co się dzieje na świecie, w dalszym ciągu Boga zasmuca. My, braterstwo, możemy być takim promyczkiem radości dla Boga. Wiecie kiedy? Kiedy oddajemy Mu swoje życie. Kiedy przychodzimy do Boga, mówimy, my nie chcemy żyć w królestwie diabła, my nie chcemy kochać innych, my chcemy kochać Ciebie, Ojcze, my chcemy kochać Jezusa Chrystusa. To Bóg się wtedy cieszy. Czyli pamiętacie w objawieniu, jak jest napisane, że modlitwy, które my wznosimy do Ojca, są wonnością dla Boga. Wonność to jest coś, co sprawia przyjemność. To jest tak, jak kobiety używają, no mężczyźni też używają jakichś perfum toaletowych po to, żeby poczuć coś przyjemnego, żeby sobie przyjemnić jakoś to życie. Dla Boga nasze modlitwy są wonnością. Bóg się z tego cieszy. To jest coś, co rozwesela Boże serce i to nie jest slogan, braterstwo. Bóg naprawdę się z tego cieszy. Czy jest jeszcze jakaś rzecz, która jest napisana, że jest Bogu miła? Na przykład w psalmie 147 jest powiedziane, że pieśń chwały jest Panu miła. No, wiem, że jest późno, ale przeczytamy to, bo bardzo lubię ten psalm. Psalm 147. Pierwszy. Chwalcie Pana. Albowiem dobrze jest śpiewać Bogu naszemu. Czy jak my się tu spotykamy, braterstwo, to my śpiewamy dla swojej przyjemności. Pewnie, że te pieśni nam sprawiają przyjemność, jak je śpiewamy. Ale czy traktujemy jako punkt programu, że tak po prostu wymaga jakaś tam nasza tradycja, czy nasze zwyczaje, że jest pieśń, jest modlitwa i właściwe zebranie? Psalm mówi, śpiewajcie Bogu naszemu. Żebyśmy to Bogu zaśpiewali po prostu. Mamy Mu za co dziękować, mamy Mu za co okazywać wdzięczność, więc Mu zaśpiewajmy. I śpiewając to, miejmy na myśli, że to właśnie ten nasz śpiew to jest dla Pana. Pomyślmy sobie, Boże, ja Ci z serca nasze usta przekazują Bogu wdzięczność, chwałę, uwielbienie i mówimy sobie, Boże, ja to wyśpiewam dla Ciebie. Bo to wdzięczna rzecz. Pieśń chwały jest miła, jest napisane. Pieśni chwały są miłe Bogu. I Bóg się z tego cieszy. Bóg się cieszy wtedy, kiedy my idziemy do ludzi i ich wyciągamy z tego diabelskiego świata. Bóg się cieszy wtedy, kiedy my zawieramy z Bogiem przymierze, że chcemy Mu służyć. I Bóg się cieszy wtedy, kiedy my Boga wielbimy naszym śpiewem, kiedy się do Niego modlimy, kiedy Mu dziękujemy. To On się cieszy. Moje kochane dzieci. Moja żona, mamy już taki opracowany system niewerbalnego porozumiewania się i widzę po jej minie, że już jest bardzo późno. Ale o tej jednej rzeczy chcę Wam jeszcze powiedzieć. że są też sytuacje w naszym życiu, kiedy nie możemy Boga zasmucić. To jest wtedy, kiedy my grzeszymy. To jest wtedy, kiedy nie postępujemy tak, jak Bóg tego oczekuje. Kiedy nasze dzieci nie postępują w taki sposób, jak my tego oczekujemy i zaczynają robić coś złego i idą w jakimś złym kierunku, to ja się naprawdę martwię tym, jak wtedy są jakieś tam problemy, nie chcą się uczyć, za mało czasu poświęcają naukę, za dużo na jakieś inne sprawy, to ja się tym martwię i mówię sobie, jak będzie potem wyglądały ich egzaminy, ich przyszłość, ich kształcenie. I Bóg też, patrząc na nas, jako na swoje dzieci, te bliskie, te ukochane, które już to deklarowały mu swoją wierność i swoje posłuszeństwo, on się martwi, kiedy my robimy coś nie tak. Na nas w różny sposób upomina, ale wtedy, kiedy przyjdzie nam na nas jakaś pokusa, pomyślmy sobie, że po prostu zmartwimy naszego Boga. Będziemy dla Niego źródłem smutku, będziemy źródłem zmartwienia. Że tak naprawdę, jak będziemy postępować źle, będziemy grzeszyć, będziemy upadać, może będziemy leniwi, może będziemy niedbali, może będziemy toczyli jakieś spory, kłótnie. To wszystko, co na przykład, no, kiedy dzieci są mniejsze, to bezustannie ze sobą walczą, prawda? One tam coś, jeden chce, drugi nie chce, dać mu, nie dać mu, wyrywają sobie. Nigdy nie byliśmy z tego zadowoleni. Mówiliśmy, rozmawiajcie ze sobą, daj, pobaw się chwilę, ty, pobaw się ty chwilę, nie? Bóg nie chce, żebyśmy prowadzili jakieś spory ze sobą, jakieś właśnie, jakieś kłótnie. Bóg chce, żebyśmy żyli w harmonii, w miłości, bo przecież my teraz uczymy się tej miłości, już napełniamy się tą miłością teraz i mamy ją osiągnąć i mamy się wzajemnie kochać i mamy tworzyć wspaniałą, miłującą społeczność, żeby to się mogło rozdać później na cały świat braterstwo. Żeby ten świat się miał od kogo uczyć, żebyśmy mogli powiedzieć, jest ciężko w takiej sytuacji, ale musicie to i to zrobić. Musicie wołać do Pana, musicie się modlić, musicie prosić o Ducha Świętego. I wtedy Bóg dotyka serc ludzkich. I tak jak jest powiedziane, że Bóg rozlewa miłość w naszych sercach przez Ducha Świętego. To jest źródło miłości. Drodzy braterstwo, kończąc ten wykład, chciałbym Wam jeszcze raz powiedzieć o tym, że nasz kochany Ojciec w niebie jest istotą, która jest czuła na każde nasze zachowanie. Kiedy my popadamy w kłopoty, On się tym martwi. Kiedy my wychodzimy z kłopotów, On się z tego cieszy. Kiedy my upadamy, Bóg jest smutny. Jeżeli prowadzimy zwycięskie życie, On się cieszy. Jeżeli ludzie z tego świata wychodzą i przychodzą do Niego, Bóg się cieszy. My możemy Bogu sprawić radość przez nasze modlitwy, przez nasze uwielbienie, przez nasze życie, przez nasze ofiarowanie. I chcę Wam powiedzieć o czymś takim, że zawsze wydawało mi się, że poznać Boga to znaczy poznać wszystkie nauki w Piśmie Świętym. Zastanawiałem się, kiedy będzie taki moment, kiedy będziemy mieli komentarz do całej Biblii, do każdego wersetu. Tak sobie mówię, no kiedy taki komentarz wreszcie będzie? Spodziewałem się, że może bracia w Epifanii opracują taki komentarz, a tego ciągle nie było. I zastanawiałem się, jak to jest, że Bóg dał nam taką grubą księgę, a jak gdzieś tam sięgniemy, to nie rozumiemy, a to jest trudne, a to mówi, kiedy to będzie? Królestwo Boże się zbliża dużymi krokami, a ciągle nie znamy tego pisma od deski do deski. I każdy tekst jakiś, który się tam napotka, sprawia jakąś trudność. Mówię, kiedy to nastanie? I doszedłem do wniosku, braterstwo, że poznanie Boga nie polega na poznaniu dokładnym każdego i zrozumieniu każdego tekstu biblijnego. Tak samo jak poznanie drugiego człowieka nie polega na tym, że my dokładnie opiszemy jego wysokość, jego wagę, jego kolor skóry, kolor oczu i wszystkie jego cechy. Możemy mieć chłopaka i dziewczynę i on będzie znał doskonale jej wysokość, wzrost, barwę skóry, jej ubranie, jej zwyczaje, kiedy wstaje, co lubi, czego nie lubi, czym się zajmuje, co jest jej pasją, co lubi zjeść, a czego nie lubi zjeść, ale to nie będzie poznanie tej osoby. Będzie poznanie tylko informacji na temat tej osoby. Natomiast wtedy, kiedy oni się spotykają twarzą w twarz, wtedy mogą się ze sobą poznać. Bóg chce, żebyśmy Go poznali przez relacje. Przez to, że będziemy razem spędzać czas. Że będziemy razem się modlić. Że pozwolimy sobie, braterstwo, pół godziny, czy godzinę na kolanach potrwać przed Panem i czekać na takie poczucie bliskości Pana. Żebyśmy mieli czas z Bogiem porozmawiać o ludziach być może, za których trzeba się modlić. Modliliśmy się na przykład całym zborem właśnie za Łukasza Palecznego, który zachorował, ponieważ Nasz Syn był na krucie biblijnym z nimi. Dowiedzieliśmy się o tej tragedii, która go spotkała. Dzięki Panu wychodzi z tej choroby. Żeby modlić się za osobami, które tego potrzebują. Żeby modlić się za swoimi sprawami, za swoją rodziną, za swoimi dziećmi, za zborem. To wszystko, braterstwo, to są sprawy, które mamy przedkładać Panu. I widząc odpowiedzi Boga, nieraz odpowiedzi są na tak, nieraz są na nie, a nieraz Bóg mówi, czekaj, jeszcze nie teraz jest na załatwienie tej sprawy, ale Bóg nie pozostawia nas bez odpowiedzi. I wtedy, kiedy my spędzamy z Panem czas, to zaczynamy Go poznawać. Nauki biblijne nam to ułatwiają, bo my wiemy, że Bóg na przykład nie męczy nikogo w piekle, ale że po prostu osoby, które nie będą chciały żyć w Jego Królestwie, po prostu unicestwi. I to nam też pokazuje, jak dobry jest Bóg. I kiedy mamy Pismo Święte i mamy relację z Bogiem, to poznajemy Boga w taki sposób, jak poznają się osoby mające ze sobą relacje, mające ze sobą kontakt i żyjące po prostu ze sobą razem. I myślę, że o takie poznanie Boga w Piśmie Świętym chodzi. Tak, w ten sposób mamy poznać Boga, w ten sposób mamy poznać Jezusa Chrystusa. I tego Wam, braterstwo, życzę z całego serca. Amen.
Dziękuję.